Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica, drodzy Państwo, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczynamy transmisję posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w temacie rezerwacji miejsc na cyfrowym multipleksie numer 8.
Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz panią prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj. I w ten oto sposób wszystkie trzy instytucje i strony, które jak rozumiem wnioskodawcy od nich chcą uzyskać odpowiedź na swoje wątpliwości czy też temat, są obecne. Ten porządek dzienny, pozwolicie Państwo, że przeczytam, bo nie jestem w stanie się tego nauczyć, zważywszy na obszerność tematu. Sprawa zabezpieczenia interesów państwa polskiego w warunkach uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz, jeśli dobrze to rozumiem ten skrót, do wykorzystania przez system telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T w tak zwanym 8 multipleksie ogólnopolskim w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej wskazanej w artykule 118 ustęp 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, które określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek prezesa UKE, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów. Proszę Państwa, czy mogłabym, bo tak rozumiem, to bardzo oficjalnie brzmi ten temat, czy mogłabym prosić przedstawiciela wnioskodawców, ale naprawdę, żebyśmy tu, żebyśmy mogli ten problem przełożyć na prosty i zrozumiały język, czego naprawdę oczekujecie Państwo, żeby mogli nasi goście odpowiadać. Dobrze? Bardzo proszę, pani poseł Bubula.
Dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo chętnie to uczynię, dlatego że temat jest na pierwszy rzut oka trudny, ale krótko można go streścić w takich oto słowach. Co dalej z cyfryzacją? Dlaczego? Dlatego, że dotychczas, jakiś pogłos mamy tutaj taki, nie wiem, dotychczas decyzje, które zapadły w procesie cyfryzacji, którego koniec niesłusznie naszym zdaniem otrąbił pan minister Boni w lipcu zeszłego roku, decyzje te dotyczyły zaledwie połowy tych częstotliwości, które będą w dyspozycji telewizji cyfrowej, a więc trzech pierwszych multipleksów, które mają charakter bezpłatny i zostały zapełnione poprzez decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale w wykonaniu również ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z lipca 2011 roku i one pod rządami tej ustawy były rozdysponowywane. Uprzednio jeszcze, począwszy od roku 2010, nastąpiły decyzje dotyczące zapełnienia multipleksu czwartego, tak zwanego mobilnego, który został po decyzjach handlowych w tym czasie podjętych, nabyty przez właściciela Polsatu i funkcjonuje na zasadach innych niż pierwsze trzy multipleksy podległe ustawie o wdrożeniu telewizji cyfrowej i ustawie o radiofonii i telewizji. Natomiast ciąg dalszy cyfryzacji dotyczy rozdysponowania kolejnych multipleksów, które są w zasobach przeznaczonych na realizację telewizji cyfrowej i te multipleksy już wychodzą spoza władzy ustawy o wdrożeniu telewizji cyfrowej i podlegają w większości swych elementów ustawie prawo telekomunikacyjne, a tylko ledwo, jak to określiłam na ostatniej komisji, cienkim drucikiem, haczykiem zaczepione o ustawę o radiofonii i telewizji. Jest to problem poważny, dlatego że mamy już do czynienia z pewnymi faktami, które nastąpiły wobec braku dobrego zakotwiczenia ciągu dalszego cyfryzacji w ustawie o radiofonii i telewizji, a mocnego przypisania jej ustawie prawo telekomunikacyjne. Mianowicie jesienią zeszłego roku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynął wniosek spółki Emitel, właściciela prawie 100% nadajników radiowo-telewizyjnych w Polsce, prywatnego właściciela, który wniósł na podstawie prawa telekomunikacyjnego o przejęcie rezerwacji częstotliwości na tak zwany multiplex 8, objęty również cyfryzacją multiplex telewizji cyfrowej. W listopadzie roku 2013 pani prezes UKE zgodnie z również tym prawem telekomunikacyjnym ogłosiła ten fakt na stronach internetowych i dała podmiotom gospodarczym 14 dni na ewentualne zgłoszenie również roszczeń do tych częstotliwości z multiplexu 8. I wówczas to razem z panią poseł Elżbietą Kruk zadałyśmy Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji pytanie w ramach pytań w sprawach bieżących na posiedzeniu Sejmu, prosząc o wyjaśnienie, jaka jest zatem polityka państwa polskiego w tej dziedzinie, skoro następują fakty w postaci chęci rozdysponowywania kolejnych multiplexów, przy czym nie wiemy, na jakich zasadach i w jakim zakresie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie miała wpływ, a więc wpływ programowy na to, co na tych multiplexach się znajdzie. Albowiem prawo telekomunikacyjne mówi, że po upływie co najwyżej 8 miesięcy od złożenia tego pierwszego wniosku, w tym przypadku przez Emitel, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej musi ogłosić konkurs na zapełnienie, na rezerwację tych częstotliwości na cały multiplex. Konkurs, w którym to w warunkach konkursu ma być tylko skonsultowanych z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, mają być określone właśnie te opisane w tytule naszej komisji warunki programowe zapewniające, uwzględniające pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów. To jest właśnie ten artykuł 118 ustęp 5 ustawy prawo telekomunikacyjne. W związku z tym w tym czasie, że nie zadawszy to pytanie w sposób zupełnie niedopuszczalny, nie uzyskałyśmy żadnej odpowiedzi, dlatego że obecny wówczas jeden z wiceministrów administracji i cyfryzacji powiedział z trybuny sejmowej, że państwo polskie nie ma żadnej w tej sprawie polityki i powiedział, że nie jest przygotowany do odpowiedzi na to pytanie. Może nie cytuję dosłownie tych słów, ale powiedział, że ktoś go wprowadził w błąd, że na inne pytanie miał odpowiedzieć, w związku z tym nie odpowie wówczas na posiedzeniu Sejmu na to pytanie. Myśmy wtedy poprosiły zatem o odpowiedź na piśmie, której do dzisiaj nie dostałyśmy. To był pierwszy fakt w tej dziedzinie. W zakreślonym przez ustawę terminie 14-dniowym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło kilkanaście wniosków różnych podmiotów zainteresowanych również multiplexem 8. Bardzo szerokie spektrum podmiotów złożyło takie zainteresowanie. W związku z tym Emitel nie mógł uzyskać bez konkursu tych częstotliwości. No i płynęły kolejne miesiące, podczas których myśmy złożyli wtedy wniosek o zwołanie naszej komisji, aby uzyskać wyjaśnienia właśnie i od Ministerstwa, i od Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w jakim zakresie i w jakim sposób mają zamiar zabezpieczyć te pozaekonomiczne interesy państwa polskiego zapewnione w ustawie tym małym haczykiem zaczepiającym kwestie programowe o kwestie ekonomiczne. Dlatego, że w skrajnej postaci tego realizacji tego przepisu może dojść do sytuacji, w której rzeczywiście ten, kto da więcej za częstotliwości, nie zapewniając odpowiedzi odpowiedniej zawartości programowej na tym multipleksie, może tak naprawdę decydować jako tak zwany operator czynny o całej zawartości tego multipleksu bez uwzględnienia jakichkolwiek zakresu programowego, który da Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dlaczego? Dlatego, że tak rzeczywiście stało się z multipleksem mobilnym, gdzie pewną szeroką bardzo pulę programów zaoferował do zaopiniowania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji operator, czyli w tym naszym przypadku cyfrowy Polsat, a potem z tej bardzo szerokiej puli wybrał sam te dla siebie dogodne programy, czyli własne oraz te, które nie zagrażają konkurencji, jako konkurenci ofercie płatnej telewizji realizowanej przez cyfrowy Polsat i wkomponował to jako swój pakiet w swoją ofertę cyfrowego Polsatu. Więc w skrajnej postaci mogłoby dojść do sytuacji, w której ktoś zmonopolizowałby cały rynek telewizji cyfrowej, wykupując kolejne w drodze tego konkursu, wykupując kolejne multipleksy i umieszczając na nich wyłącznie tę zawartość programową, jaka by nie kolidowała z poprzednimi zasobami tego nadawcy, czy tego operatora, czy tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który by takie częstotliwości uzyskał. W tym czasie minęło 8 miesięcy od pierwszego wniosku emitela i bodaj 2 tygodnie temu, proszę wybaczyć, jeśli nie podam dokładnej daty, ale natłok różnych wydarzeń był bardzo duży, ukazały się publikacje, ja zapoznałam się z nimi w internecie, więc nie wiem, czy one dotyczyły również prasy drukowanej, które wyrażały zaniepokojenie, można domniemywać, że inspirowane przez tych, którzy złożyli wniosek o udzielenie tej częstotliwości, że mija 8 miesięcy, a konkursu nie ma. I wtedy w tych artykułach również była informacja o tym, że wyjaśnia Urząd Komunikacji Elektronicznej, pani prezes będzie mogła to bardziej precyzyjnie określić, być może było również jakieś wyjaśnienie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o opinię, czy rozpisanie tego konkursu nie spowoduje sytuacji trudnej dla tych, którzy do tej pory uzyskali miejsca na multipleksie. Czyli mam do czynienia z sytuacją taką oto, że jest prawo telekomunikacyjne, które jest bardzo nieprecyzyjne i daje rzeczywiście bardzo duże niebezpieczeństwo polegające na tym, że może dojść do zmonopolizowania rynku radiowo-telewizyjnego przez jakiś podmiot, który wykupi wszystkie multipleksy, a z drugiej strony jak widać, jednak wątpliwości po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy w tym stanie rzeczy można ten konkurs rozpisywać. A przepis jest taki, że konkurs powinien być rozpisany w ciągu 8 miesięcy. W związku z tym, nie rozwijając dalej tego tematu, bo myślę, że Państwo zarówno z Ministerstwa, jak i z Krajowej Rady i z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłożą nam swoje informacje na ten temat, chciałabym powiedzieć tak, że jeśli jest takie niebezpieczeństwo i zagrożenie, które i widzi i Krajowa Rada, i Urząd Komunikacji Elektronicznej, to w takim razie może zadać trzeba sobie pytanie, czy nie należy dokonać zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które takie niebezpieczeństwo zażegna na przyszłość, tak aby nie dochodziło do nadużyć, czy może naginania prawa w zakresie prawa telekomunikacyjnego, tak aby była większa kontrola państwa polskiego nad tym, jaki kształt będzie miała naziemna telewizja cyfrowa w całości. Tyle z mojej strony w formie wprowadzenia i bardzo liczę na wyczerpujące wyjaśnienia ze strony najwyższych urzędów, które w tej sprawie mają większą wiedzę na pewno od posłów i będą chciały i mogły i prosimy o to zaprezentować, jakie są w takim razie zamierzenia państwa polskiego w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł. Ja widziałam, zgłasza się pani poseł Sobecka, ale ja wydaje mi się, ponieważ tak jasno została tutaj wyłożona materia tego państwa wątpliwości czy pytania, no to chyba najpierw pozwolimy tutaj tym trzem instytucjom, żeby się odniosły do tego, co tutaj zostało już powiedziane, a potem w formie czy dopytywania, czy jakiejś opinii. Oczywiście będziemy się nad tym zastanawiali, ale sama jak gdyby jestem ciekawa tutaj odpowiedzi tych trzech instytucji. Ja rozumiem, że państwo się jakoś porozumiecie w jakiej kolejności, bo ja właściwie... Tak, tak. Czyli pani minister, pierwsza, bardzo proszę. Dobrze.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, może zacznę od tego, że to, o czym rozmawiamy, ma swoje umocowanie w planie wdrażania telewizji cyfrowej, który to dokument jeszcze w 2010 roku został przyjęty przez Radę Ministrów. I tutaj dosyć precyzyjnie rząd określił, na co idą poszczególne zakresy częstotliwości. I multipleksy 1-3 rzeczywiście zakończył się proces ich wdrażania, ale myślę, że też niekwestionowanym faktem jest to, że z obecnych 3-7 programów w zależności od też obszaru Polski obecnie w tej ofercie telewizji cyfrowej naziemnej są dostępne 24 kanały, więc mimo wszystko jakby oczywiście szanując prawo pani poseł Bubuli do innej oceny tego procesu. Uważam, że tak, że to jest niewątpliwie sukces i to, co mówił pan minister Boni, jest prawdą, dlatego że nigdy wcześniej w Polsce w ofercie naziemnej dla Polaków bezpłatnie nie była dostępna tak szeroka oferta w zakresie telewizji cyfrowej naziemnej. Jeżeli chodzi o multiplex 6, o którym tu pani poseł wspomniała, sytuacja już w 2010 była dosyć skomplikowana, dlatego że dużo wcześniej zostały podjęte decyzje w przedmiocie zagospodarowania tego multiplexu na potrzeby telewizji ruchomej DVB-H. I ten fakt również został odnotowany przez rząd w planie, dlatego że my musimy również uwzględniać to, że organ administracji rządowej, ówczesny prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję w zakresie zagospodarowania tego multipleksu, wspólnie zresztą z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. I pozostałe multipleksy, multiplex 4 i 5, to są dwie sieci w paśmie 700 MHz. To pasmo nie jest zagospodarowane. Dopiero przystąpiliśmy do prac analitycznych w zakresie wykorzystania tego pasma po roku 2015 i jest to wprost również wpisane w planie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. I jest to również związane z tym, że w 2015 roku będzie miała miejsce Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, gdzie administracje państwa podejmą decyzję co do przeznaczenia tego pasma na czy to na telewizję, czy to na internet szerokopasmowy. Takie prace analityczne ministerstwo rozpoczęło. Jeżeli chodzi o multiplex 8, o którym pani poseł tak szeroko omówiła, więc ja może nie będę, bo historię myślę, że bardzo dobrze pani poseł tutaj zreferowała, jeżeli chodzi o fakty. Natomiast ja przypomnę tylko, że w planie wdrażania telewizji cyfrowej ten zakres częstotliwości, zresztą zgodnie z porozumieniem Genewa 2006, są przeznaczone na budowę jednej ogólnopolskiej sieci DVB-T, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o dokładne zdiagnozowanie, na co mają iść te częstotliwości, w planie rządowym również jest przewidziane. Więc sytuacja jest taka, że mamy w tej chwili uruchomioną procedurę konkursową. Zresztą ona się odbywa zgodnie z prawem telekomunikacyjnym. To prawo było przyjmowane również, zmienialiśmy te przepisy przy okazji ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Prezes UKE jako organ regulacyjny został zobowiązany do tego, że w sytuacji, kiedy wpływa do niego wniosek na mocy artykułu 116 ust. 3 do ogłoszenia dostępności częstotliwości, i w tym paśmie takie wnioski podmiotów wpłynęły, a więc odbyło się to zgodnie z obowiązującym przepisem prawnym. Wpłynęły kolejne wnioski, tu jakby nie będę się też rozwodziła, bo pani prezes, pan przewodniczący szczegółowo państwu przedstawią informacje w tym zakresie, ale wpłynęło dosyć duże zainteresowanie tymi częstotliwościami. W związku z tym regulatorzy przystąpili czyli zgodnie zresztą z kompetencjami, które im przysługują na podstawie artykułu 116 i zgodnie z procedurą, która jest opisana, procedurą konkursową w prawie telekomunikacyjnym, do wypełnienia postanowień ustawy i określenia warunków przeprowadzenia takiego konkursu. Jeżeli chodzi o tą troskę odnośnie zmonopolizowania rynku, to ja tylko chciałabym wskazać na artykuł 118a ustawy Prawo telekomunikacyjne, gdzie jest wprost napisane, że kryteriami oceny ofert w konkursie jest między innymi jednym z tych warunków, jest zachowanie warunków konkurencji, więc cała rola regulatorów, w tym, którzy są organami, które znają rynek zarówno jeżeli chodzi o rynek medialny, jak i rynek telekomunikacyjny, do tego, żeby czuwali, aby taka sytuacja nie miała miejsca. Więc postępowanie jest w toku, podmioty zainteresowane przeznaczeniem tych częstotliwości w dalszej kolejności na programy cyfrowe jest i w tej chwili decyzja regulatorów zgodnie z prawem co do przeprowadzenia już dokończenia tej procedury konkursowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo. Pani minister, to w takim razie pani prezes, jeżeli po kolei.
Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Tutaj zarówno pani poseł Bubula, jak i pani minister Olszewska dość już szczegółowo opisały całą procedurę, która się toczy przed prezesem UKE. Natomiast potwierdzam to wszystko, co zostało powiedziane. W październiku wpłynął wniosek, pierwszy wniosek w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w zakresie 174-230 MHz, tak zwany ósmy multiplex ze strony Emitela. Wpłynięcie takiego wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości skutkuje zgodnie z prawem telekomunikacyjnym koniecznością ogłoszenia przez prezesa UKE tej informacji na stronie internetowej, tak aby zbadać zainteresowanie rynku tymi częstotliwościami. Takie ogłoszenie zostało dokonane. Wpłynęło rzeczywiście 16 stanowisk w tej sprawie, więc mamy potencjalnie 16 podmiotów zainteresowanych dokonaniem rezerwacji częstotliwości na ich rzecz. To z kolei skutkuje koniecznością wszczęcia procedury konkursowej, ponieważ jest to częstotliwość przeznaczona na telewizję. W związku z tym tutaj wchodzimy od razu w tryb. Nie podejmujemy decyzji, czy to jest aukcja, czy przetarg, czy konkurs, tylko tutaj prawo telekomunikacyjne już nam wskazuje, że to powinien być konkurs. I rzeczywiście prawo telekomunikacyjne mówi również o tym, że taki konkurs powinien zostać przeprowadzony w terminie 8 miesięcy. W związku z tym, że w listopadzie, na przełomie listopada i grudnia byliśmy jeszcze na etapie w pewnym sensie nie ukończenia w pełni uruchamiania nowych programów, które weszły na multiplex pierwszy. W związku z tym ja jako regulator częściowy tego obszaru, mogę powiedzieć trochę techniczny, doszłam do wniosku, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment, żeby już w pełni rozpoczynać tą procedurę konkursową. Dlatego wspólnie z drugim regulatorem odpowiedzialnym za treść prowadziliśmy rozmowy i dyskusje w tym obszarze, kiedy ten moment będzie najlepszy. Również z początkiem tego roku nawet wystąpiłam z pismem formalnym, który też przekazałam i do wiadomości ministra administracji i cyfryzacji, i do wiadomości ministra kultury z różnymi jakby sugestiami czy wątpliwościami czy opiniami związanymi z przedstawieniem opinii dotyczącej udostępnienia kolejnego multiplexu telewizji naziemnej oraz analizę skutków takiego działania dla rynku medialnego, a także propozycje rozwiązań w zakresie doboru treści programowych, jakie miałyby ewentualnie znaleźć się na tym multiplexie. Nie wydaje mi się, że ja przynajmniej takiej intencji nie miałam, aby to pismo było związane z jakimiś moimi lękami czy niechęcią podejmowania tej decyzji. Natomiast uważam, że proces jest złożony. On nie może być tylko procesem prowadzonym przez regulatora rynku telekomunikacyjnego. Powinniśmy robić to wspólnie razem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. I tak jak zresztą mówi o tym artykuł 118 ustęp 5, w przypadku konkursu warunki uczestnictwa w konkursie w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej, określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek prezesa UKE w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów. I w związku z tym, że termin 8-miesięczny biegnie, on z końcem czerwca dobiega końca, my w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przystąpiliśmy do opracowania warunków konkursu na Multiplex 8 i w ubiegłym tygodniu takie wstępne propozycje nie dotyczące zawartości programowej, bo my nie mamy w tym obszarze kompetencji, przekazaliśmy do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W tym tygodniu już na jutro też jesteśmy umówieni na rozmowy w tym obszarze i Krajowa Rada jest tym organem, który będzie ustalał warunki konkursu w zakresie zawartości programowej. Nie może być tutaj jakby uspokajając Państwa i te informacje, które przedstawiała Pani Poseł, to nie jest tak, że ktoś może sobie puszczać, już tak bardzo kolokwialnie mówiąc, co chce na multipleksie, ponieważ na multipleksie mogą się znaleźć i w tym też drafcie warunków konkursowych, które zostały przekazane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nawet przyjmując formułę właśnie tego operatora aktywnego, który decyduje o tym, kto się tam znajdzie, są zapisy i to jest oczywiste, że mogą tam się znaleźć tylko i wyłącznie programy, które posiadają koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No oczywiście na podstawie później umowy z tym podmiotem, który będzie operował na tym multipleksie, natomiast to nie są programy, które wcześniej nie uzyskały zgody i pozwolenia Krajowej Rady. Dodatkowo to już pan przewodniczący zapewne będzie mówił, w konkursie będzie ściśle określone, jakie te programy mają być, bo podmiot, który będzie kupował tą częstotliwość, to treść, kierunek, w którym te programy powinny sobą reprezentować, będzie już zawarte w dokumentacji konkursowej. Nie jest możliwe, że jeden podmiot będzie właścicielem tych wszystkich programów, bo musiałby wcześniej kupić wszystkich nadawców, którzy w Polsce funkcjonują, więc takiego zagrożenia monopolizacji, tym bardziej, że jeszcze warunki konkursu w zakresie oferty, w zakresie warunków konkurencyjności będzie oceniał w tym konkursie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc nawet bym powiedziała, że cztery organy regulacyjne będą zaangażowane w ten proces. To z mojej strony tyle.
Dziękuję bardzo. W takim razie proszę bardzo pana przewodniczącego Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Pani przewodnicząca, panie posłanki, panowie posłowie. Zatrzymam się może tylko przy tych sprawach, które nie były omówione przez moje poprzedniczki, żeby nie zanudzać powtarzaniem argumentów i informacji. Chciałbym odnieść się najpierw do wystąpienia pani posłanki Bubuli, która powiedziała, że zakończył się pierwszy etap cyfryzacji nadawania telewizyjnego w Polsce, naziemnego. Tak, rzeczywiście zakończył się. Chciałem powiedzieć, że zakończył się technicznie z końcem kwietnia, kiedy wszedł tam ostatni program, program Focus. Natomiast tak naprawdę zakończył się dopiero 21 maja razem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie prawidłowości przebiegu konkursu programowego na multiplex pierwszy. Skryło się oczywiście za tym procesem ryzyko, że ten proces może zostać podważony, zakwestionowany czy utrudniony. Na szczęście Naczelny Sąd Administracyjny, tak samo jak poprzednio Wojewódzki Sąd Administracyjny, wskazały na prawidłowość postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co ma bardzo duże znaczenie, ponieważ żeby właściwie zaprojektować przyszłość, musimy stanąć w prawdzie, jeśli chodzi o przeszłość. Chciałem powiedzieć, że również Trybunał Konstytucyjny uznał prawidłowość zapisów ustawowych dotyczących koncesjonowania, a więc prawidłowość podstawy prawnej, którą kierowała się Krajowa Rada, rozstrzygając pierwszy i drugi konkurs na multipleksie. Mówię to dlatego, że panie posłanki i panowie posłowie, a w szczególności Telewizja Trwam, która wyraża duże zainteresowanie i tym procesem, to dobrze, była bardzo stronnicza w relacjonowaniu przebiegu tego konkursu, w sposób opierając się na nieprawdziwych i nie do końca sprawdzonych przesłankach, informowała swoich widzów o przebiegu tego konkursu, obciążając bezpośrednio i Krajową Radę jako urząd i jej członków posądzeniami o cały szereg nieprawidłowości, a wręcz nadużyć. Chciałem zupełnie jasno powiedzieć w obecności właśnie pań posłanek i panów posłów, którzy wielokrotnie personalnie atakowali, to mniej ważne, ważniej, że podważali rolę regulatora, jakim jest Krajowa Rada. Chciałem zupełnie jasno, żeby ten okres zamknąć, powiedzieć jasno. Wszystkie zarzuty i wszystkie komentarze ze strony księdza redaktora i pań posłanek i panów posłów okazały się bezpodstawne. I w ten sposób dla Krajowej Rady ten okres jest zamknięty. Przed nami jest kolejny etap, rzeczywiście ważny etap cyfryzacji, ponieważ ten etap wymaga już strategicznego spojrzenia. Krajowa Rada wielokrotnie już zajmowała się tą sprawą, sprawą strategii, strategii, która powinna być i jest uzgadniana razem z rządem, strategii cyfryzacyjnej, przepraszam. I to, co wielokrotnie mówiłem również publicznie, pisałem w pismach kierowanych do komisji sejmowych, jak również dawałem wyraz temu w wywiadach do rozmaitych mediów. Jeśli chodzi o multiplex szósty, to tu jest rzeczywiście cały szereg decyzji, które trzeba podjąć. To nie jest jedna decyzja. Te decyzje muszą zostać poprzedzone namysłem. Wielokrotnie mówiłem, że minimalny czas, który Krajowa Rada potrzebuje, żeby wykonać właściwie to zadanie, to jest czas do jesieni tego roku. Ósmy. Do jesieni tego roku, ponieważ wtedy będzie można zobaczyć, jak rozkłada się zainteresowanie widzów dotyczące obecnej oferty programowej na multiplexach. Pierwszym, drugim i trzecim, w ślad za tym, jak kształtuje się rynek reklamy i czego można spodziewać się po tym sposobie finansowania naziemnej telewizji cyfrowej. Rozstrzygnięciu powinna ulec również kwestia techniczna, a właściwie cały szereg kwestii technicznych, mianowicie niewykluczone, że w celu zwiększenia pojemności tego multiplexu dla widza można by użyć nowego formatu DVB-T2, który pozwala na umieszczenie nie 8, a 12 programów. To jednak oznacza konieczność zakupu czy też udostępnienia widzom innych dekoderów. Także to jest poważna decyzja i prawdopodobnie to jest decyzja, która wiąże się z przeznaczeniem tego multiplexu pod programy kodowane, zamknięte, czyli dodatkowo płatne. To jest dodatkowa i kolejna decyzja. Wreszcie, chociażby ostatnio przedstawiciele Polsatu wyrażali taką opinię w debacie publicznej, że być może multiplex ten powinien zostać przeznaczony nie dla nowych nadawców, a dla udoskonalenia technicznego obecnie istniejącej tam oferty, mianowicie poprzez wprowadzenie możliwości przekształcenia programów z formatu w SD, tego powszechnie dostępnego teraz, na HD, który staje się powoli już normą i do którego widzowie przywykają, nie tylko oglądając programy telewizji za pomocą platformy satelitarnej czy czasami kabla, ale również wiemy, że dwa programy w naziemnej ofercie cyfrowej, TVP1 i TVP2, nadawane są w HD. Powinniśmy również rozpatrzyć tę możliwość. Nie będę kreślił dalszych możliwości, które istnieją, ale uważam, że ta debata publiczna, która w tej chwili trwa, powinna być nacechowana rzeczywiście taką dbałością o strategiczny wymiar tych decyzji, które są przed Krajową Radą, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Cyfryzacji. Dlatego chciałbym się dowiedzieć na koniec i spytać, jaka jest opinia pań posłanek i panów posłów odnośnie zagospodarowania tego multipleksu, zwłaszcza w świetle wiedzy, że te decyzje, które w tej chwili spowodowały, że to prawo telekomunikacyjne rządzi tym procesem, zostały podjęte w bardzo szczególnym okresie, w okresie, no, kiedy obecna Krajowa Rada nie miała na to wpływu, mianowicie to w grudniu 2005 roku nowelizacja prawa telekomunikacyjnego spowodowała, że ten proces może się odbywać właśnie pod rządami prawa telekomunikacyjnego, a kwestia tak zwanego multipleksu czwartego to też jest kwestia decyzji, które według mnie osobiście nieszczęśliwych, które zostały podjęte w roku 2009 i 2010. Więc są na tej sali osoby, które więcej wiedzą o tym, dlaczego takie decyzje zostały podjęte, dlaczego jesteśmy związani takim prawem, ale chciałem zapewnić, że prawo to będziemy starali się realizować tak jak dotąd, w sposób bezstronny, zgodnie z interesem społecznym i zgodnie z normami praworządnego prawa. No i dlatego, żeby widzowie mieli lepszą i doskonalszą ofertę, również bardziej pluralistyczną. Dziękuję bardzo.
Pani prezes Gaj chciała jeszcze coś dodać, tak?
Tak, dziękuję bardzo. Ja słówko, bo umknęło mi to, a też kolega mnie natknął i czuję się w obowiązku też poinformować Państwa o tym, chociaż wynika to z przepisów prawa. Natomiast ten proces rzeczywiście jest złożony, istotny i to nie jest tak, że też my mamy całkowity władzę absolutną czy absolutną wiedzę, że wiemy wszystko najlepiej. Dlatego też warto poinformować Państwa o tym, że te warunki konkursu, które zostaną przygotowane, będą podlegały konsultacjom społecznym. I każdy z zainteresowanych, czy podmiotów gospodarczych, czy pani, panów posłów, czy każdego jednego obywatela, kto tylko będzie miał taką potrzebę i sugestie, będzie mógł złożyć swoje stanowisko w tej sprawie i te uwagi zarówno przez jeden, jak i przez drugi organ regulacyjny zostaną przeanalizowane i też nie wykluczam, że Państwa wnioski będą mogły nas w taki sposób sugerować czy proponować rozwiązania, które będziemy mogli po takich konsultacjach też wprowadzić do dokumentacji i powtórnie ją skonsultować z rynkiem. Więc to jest proces transparentny i umożliwiający wszelkim zainteresowanym stronom zabranie głosu w dyskusji. To z mojej strony jeszcze tak, żeby każdy miał pełną wiedzę co do regulacji zawartych w prawie telekomunikacyjnym.
Dziękuję bardzo pani prezes. Proszę Państwa, myślę, że mamy jasno określony proces, w trakcie którego jesteśmy. Tutaj ta sugestia pana przewodniczącego Dworaka wydaje mi się bardzo celowa, ponieważ no, Nie zapadły decyzje, nie znamy tych warunków konkursowych, bo to jest w trakcie opracowywania. Nie, więc prawdopodobnie byłoby nam bardzo trudno odnosić się do czegoś, czego nie ma. No przynajmniej ja tak do końca jeszcze nie potrafiłabym. Natomiast rozumiem, że państwo, prosząc o ten temat, bądź macie jakieś obawy, które, no jak mówię, trochę są zawieszone w próżni, no bo to jeszcze nie wiadomo, czy słusznie, bądź też jakieś sugestie. Bo tylko tak widzę, no mamy tutaj organ regulacyjny, jeden konstytucyjny, drugi niezależny, samodzielny, jest ministerstwo. Czy te instytucje z sobą współpracują? No a i dopóki nie widzimy, aby łamały w takim czy innym punkcie prawo, no to właściwie trudno im tutaj stawiać jakieś zarzuty. Co najwyżej można coś sugerować, więc dlatego jeżeli w taką stronę by się ta nasza dyskusja potoczyła, no to może ta komisja nie byłaby czasem, znaczy czas poświęcony na to posiedzenie nie byłby czasem stracony. Bardzo proszę, pan poseł Jaworski, tak?
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam pytania związane właśnie z ostatnimi wypowiedziami odnośnie MUKS-u 8. Pani dyrektor przedstawiła informację, że rozpisanie konkursu ma nastąpić do końca czerwca. Pytanie, dlaczego do końca czerwca, skoro te 8 miesięcy mija w maju i mało tego, osoby, które wypowiadały się publicznie, chociażby dyrektor do spraw regulacji w Emitelu, pan Jarosław Niechcielski, powiedział wprost, że otrzymaliśmy długie pismo, że do końca kwietnia rozpatrzy nas wniosek. Jeżeli do tego czasu ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, złożymy zażalenie na bezczynność regulatora. Kolejne wypowiedzi osób zainteresowanych mówiły, że czekają właśnie do końca maja, jeżeli ten konkurs nie zostanie ogłoszony, wystąpią też na drogę sądową. Więc to jest pytanie, myślę, że zasadne. Skąd ta różnica, czy konkurs ma być rozpisany do końca maja, czy do końca czerwca i czy doszło tutaj do złamania tych wcześniejszych zapowiedzi. Po drugie, chciałbym wiedzieć, dlaczego i na jakiej podstawie twierdzą państwo, że o zawartości programowej będą decydowały koncesje i tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie działała tak jak dotychczas, skoro także właśnie przedstawiciele firm, które tym się interesowały, mówiły wprost, pytanie, czy one się myliły, że w momencie, kiedy zostaną aktywnym operatorem, to one będą decydowały o tym, jakie programy będą nadawane i że tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tego tematu specjalnie nic nie będzie mogła wynosić i myślę, że ważne dzisiaj, żebyśmy jednoznacznie otrzymali odpowiedź na to pytanie, czy kto ma rację w tym sporze i co oznacza w tym momencie operator aktywny. I tylko jednym zdaniem odnosząc się do wypowiedzi pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, oczywiście rozstrzygnięcie sądu wojewódzkiego było takie, a nie inne. Natomiast przypomnę, że dwóch sędziów miało zdanie takie jak państwo. Jeden sędzia miał zdanie odrębne, więc to nie jest tak, że jednoznacznie można powiedzieć, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości w tym postępowaniu. Jeżeli rozstrzygniemy to matematycznie, no to wygraliście 2-1, natomiast wątpliwości pozostaną, były, są i pozostaną i myślę, że jeszcze do tego tematu nieraz będziemy wracać, ponieważ na większość z tych pytań, które pytaliśmy, które zadawaliśmy, odpowiedzi nie było, a jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka doskonale zdaję sobie sprawę, że czasami prawo sobie, sądy sobie, a sprawiedliwość jest zupełnie gdzie indziej. czego przykład mieliśmy chociażby wczoraj we wszystkich wiadomościach było pokazywane, jak jeden z dyrektorów więziennictwa za to, że uczciwie chciał pomóc niewłaściwie skazanemu, został osądzony i zapadł wyrok, a wszyscy wiemy, że wyrok był to niesprawiedliwy, nieuczciwy, a człowiek, który pomógł, powinien dostać nagrodę, a nie zostać skazany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Kruk była pierwsza, potem pani poseł Sobecka.
I na kustąpie pani poseł Sobecki, bo się zgłaszała przecież jeszcze przed nami. Także.
A proszę, to ja. Pani wybór. Bardzo proszę, pani poseł Sobecka.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo. No muszę powiedzieć, że mnie zdziwiła wypowiedź pana przewodniczącego, udzielając nam reprymendy, jakobyśmy mówili nieprawdę i informowali nieprawdziwie. Panie przewodniczący, medium takie jak telewizja Trwam jest medium najbardziej rzetelnym i najbardziej prawdziwym i najbardziej propolskim. Nasze wypowiedzi miał pan możliwość prostowania 150 razy na każdej komisji i każdą naszą wypowiedź. Stąd nie rozumiem, skąd panu się zebrało teraz na udzielanie reprymendy. To tyle gwoli odpowiedzi.
Był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to podkreśliłem, pani posłanko. To była ta przesłanka, dla której zabrałem głos w tej sprawie.
Szanowni państwo, z mojego punktu widzenia do tej pory, ja już do meritum wracam, z mojego punktu widzenia do tej pory były mało skuteczne próby uporządkowania pod względem prawnym, ekonomicznym i płaszczyzny technicznej cyfryzacji. Przywołując doświadczenia wykorzystania czterech multipleksów, to jest trzech pierwszych i szóstego, i ich stan właścicielski, okaże się, że właściwie mamy trzy duże podmioty, trzech dużych właścicieli. Polsat, 13 miejsc, TVN i ZPR, którzy bardzo tanio otrzymali miejsca na multipleksie. Co jeszcze jest interesującego? Otóż okazuje się, że w tych stacjach brak jest redakcji programowych. Oferta programowa to same powtórki. Do tego stopnia, że na przykład w powtarzanym starym filmie nagrane są stare reklamy w przerwach, które były kiedyś nagrane, one są tak samo powtarzane w tym filmie, w przerwach tego filmu. Co to może oznaczać? Otóż to niewątpliwie czas wyczekiwania na ugruntowanie się rynku medialnego, po czym nastąpi niechybnie wysprzedaż. Dlatego z całą stanowczością winniśmy domagać się oszacowania wartości rynkowej jednego miejsca na multipleksie, bo inaczej dojdzie do powtórki i nastąpi sprzedaż, i to nie polskim podmiotom. Ponadto stawiam pytanie, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich interesów medialnych są przy wydawanych koncesjach zapisy gwarancji polskich miejsc czy polskim podmiotom. Miejsc oczywiście na multipleksie. Organem regulującym te kwestie będzie tu oczywiście organ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który winien wydać ewentualną zgodę na zmianę właściciela. Zapewniają państwo monopol na rynku ceną rynkową. Jako Polacy jesteśmy w związku z tym mniejszością. Teraz jest szansa, by wrócić. Byłoby to ważne z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa państwa polskiego, czyli interesu medialnego, interesu narodowego. I te przepisy prawa do tej pory nie zawierają takiego zapisu, a bezwzględnie powinny dla dobra widza. Byłaby to dobra oferta. Gdy tymczasem mamy do czynienia z kuriozum, nieustanne powtórki reklam w tym samym czasie, myślę, że nie wolno nam dopuścić, żeby przejęli kolejne miejsca na multipleksie potentaci medialni, bowiem będzie to wbrew interesom widza. Należy doprowadzić do wzbogacenia oferty programowej, do zróżnicowania programu, do pluralizmu mediów, którym państwo się ciągle tutaj legitymujecie, gdy tymczasem w rzeczywistości tak ciągle tego pluralizmu brak. Jak to jest, że zależy nam na tym, żeby edukować młodzież, a brakuje programów dla młodzieży? Na przykład edukacji różnych języków. W praktyce, ale może państwo przestaną mi przeszkadzać, bardzo bym prosiła. Edukacji różnych języków. W praktyce tego nie ma. Interes widza jest taki, aby robić programy na przykład dla młodzieży kultury chrześcijańskiej. Bez gender, bez marihuany, bez dewiacji. Taką telewizję bezpieczną. Obecne doświadczenia pokazują, że świadoma polityka regulatorów wzmacnia operatorów, a nie widza. To widz i jego potrzeby winny być w centrum uwagi, a nie mówiąc wprost w interesie Polsatu, kablówki, TVN-u, ZPR-u. Z punktu widzenia natury politycznej, po zakończeniu rozdzielenia trzech multipleksów winniśmy otrzymać, pani przewodnicząca, sprawozdanie. Już kończę. Parlament uchwalił ustawę. Dlaczego nie ma sprawozdania całościowego, obejmującego wszystkie aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe? Jest to obowiązek. Obowiązek administracji i cyfryzacji lub też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Komisja powinna wystąpić z wnioskiem o dostarczenie nam takiego sprawozdania, by w przyszłości uniknąć błędów. Powinna się odbyć konferencja podsumowująca z prelegentami. Patronat powinna przejąć Komisja Kultury i Środków Przekazu. Takie studium wdrożenia telewizji cyfrowej w Polsce. Bo u nas cyfryzacja odbywa się metodą chałupniczą. Nie wiemy tak naprawdę, czym dysponujemy, jaką mamy wartość i jaki cel temu przyświeca. Telewizja staje się przekaźnikiem obcych racji. Co może dziać się dalej? A przecież to ma służyć suwerenności i wolności Polaków poprzez chociażby brak rzetelnego i prawdziwego przekazu informacji tej niestety suwerenności i wolności niestety medialnej nie mamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy
mamy wolność?
No, każdy ma prawo do swojego zdania, panie pośle. Pani poseł Kruk, tak? Znaczy, to nie była rezygnacja, tylko zamiana.
Nie, to nie była rezygnacja. Jestem jednym z posłów wnioskodawców, w związku z tym trudno, żebym rezygnowała i u podstaw jakby tego wniosku, który złożyliśmy, leżała troska, którą jak widać my podzielamy z przedstawicielami dwóch organów właściwych regulatorów, właściwych do tej kwestii, czyli UKE i Krajowej Rady tak naprawdę. I tutaj, chociaż zanim do tego dojdę, to jeszcze też odpowiem do panu przewodniczącemu, któremu się zbierało na wspominanie. Po pierwsze, myśmy nie skarżyli i nie krytykowali nigdy zapisów ustawy o radiofonii i telewizji. To nie była nasza skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że bardzo się zgadzam z tym wyrokiem. My wprost przeciwnie. My w naszym wniosku do Trybunału Stanu zakładaliśmy, że to Krajowa Rada łamie zapisy o ustawie o radiofonii i telewizji. My pragnęliśmy, żeby Krajowa Rada przestrzegała tej ustawy, uznając ją za bardzo dobrą. I dzisiaj zresztą podzielamy podobnie tą troskę, że to, co się dzieje z ósmym multiplexem, nie dzieje się pod rządami ustawy o radiofonii i telewizji. Ale jeśli wracamy do jakiejś tam prehistorii, panie przewodniczący, o 2005 roku mówimy, a przecież my już jesteśmy po pracach w parlamencie i przyjęciu ustawy cyfryzacyjnej, kiedy cała koncepcja była wypracowywana i wtedy należało uregulować te kwestie. Ja nie przypominam sobie takich inicjatyw Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która czynnie uczestniczyła w pracach nad tą ustawą, aby przywrócić sobie te kompetencje. W każdym bądź razie wyrażam pewnego rodzaju satysfakcję, że dosyć szeroko dzisiaj się zgadzamy właśnie z regulatorami, że konsekwencją takich, a nie innych regulacji ustawowych, które my poddane zostały krytyce, już mówiła o tym pani poseł Bubula, konsekwencją braku strategii, o której my ciągle tutaj powtarzamy, że tej strategii się domagamy. Wspominała też pani poseł Bubula, jaką odpowiedź otrzymałyśmy na sali plenarnej. Pan wiceminister powiedział, że rząd nie pracuje i nie ma strategii. Sprawa kuriozalna. Pani minister tutaj stwierdziła, że wszystko się dzieje okej w ramach tego planu, ale jest to nieprawda. Przykro mi to stwierdzić, jest to nieprawda. Plan obejmował tylko ten okres do wyłączenia analogu. Oczywiście bardzo kierunkowo pewne kwestie wskazywał i nawet taki w samym planie jest zapis, który już tutaj kiedyś zresztą na komisji cytowałam. Powyższe zapisy tego planu, czyli tam wskazujące, jakie może być przeznaczenie poszczególnych multiplexów, mają charakter kierunkowy. Konkretne decyzje muszą zapaść potem, oczywiście po wyłączeniu, po analizach, o których mówił pan przewodniczący Dworak. Publicznie zarówno pan przewodniczący, jak i pani prezes nawet jeszcze ostrzej się jakby w pewnym sensie wypowiadali na temat tego, dlaczego jeszcze nie ma tej dokumentacji konkursowej, tak? No bo pan przewodniczący mówi, że nie ma strategii właśnie, czyli nie wie, co rząd zamierza z tą... Ja mam cytat w prasie. Ja sobie znajdę w takim razie, kiedy to było. To było, jeśli oczywiście chyba prasa nie kłamie, bo nie znalazłam sprostowań pana przewodniczącego Dworaka, zdaje się na jakimś spotkaniu z PIKE, tak, gdzie pan przewodniczący, tak, cytuję za prasą, nie wiemy też, jakie jest stanowisko polskiego państwa w sprawie tak zwanej drugiej dywidendy cyfrowej. I tutaj pan przewodniczący mówi, co i dzisiaj mówił, że może trzeba będzie przejść na nadawanie właśnie w DVB T2, o czym ja myślę, że rzeczywiście warto już zacząć mówić i że rzeczywiście nie wcześniej niż jesienią, czyli już po tym ustawowym terminie będzie można te pewne decyzje podjąć. Podobnie pani prezes UKE mówi, że będzie czekać na opinię i strategię w tym obszarze, przede wszystkim ze strony Krajowej Rady, ale i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekam na decyzję rządu w tej sprawie, mówi prezes UKE. To są wszystko cytaty z prasy. Dzisiaj troszeczkę to było łagodniej, ale nie zmienia to faktu. pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, że Krajowa Rada i Urząd Komunikacji Elektronicznej wspólnie ustaliły, że mogą te decyzje podjąć przy udziale ministra cyfryzacji i ministra kultury. I to jest jakby kamyczek do ogródka tutaj u nas, bo pani przewodnicząca i wielu tutaj przedstawicieli koalicji rządzącej jakby kwestionowali to, że myśmy chcieli debatę o cyfryzacji telewizji naziemnej prowadzić nie tylko właśnie z Krajową Radą i z UKE, ale z tymi, którzy są odpowiedzialni za kreowanie polityki państwa, w tym wypadku polityki audiowizualnej i jej części, czyli strategii cyfryzacji telewizji naziemnej. Oczywiście pani minister przychodzi, Ministerstwo Cyfryzacji tutaj jakby odpowiedziało na nasze wnioski, ale minister kultury już były dzisiaj, tak naprawdę zawiesił na kołku swoje kompetencje, a ma je wpisane. Czyli polityka audiowizualna jest w zakresie kompetencji ministra kultury. Także pani przewodnicząca, no, z pewną satysfakcją stwierdzamy, że w znacznej mierze zgadzamy się z regulatorami dzisiaj. Znaleźliśmy się w tak przedziwnej sytuacji, że oto podmiot komercyjny, który złożył wniosek o te częstotliwości, czyli Emitel, straszy państwo polskie sprawą sądową, bo straszy, że jeśli UKE nie przeprowadzi tego postępowania, to poda sprawę do sądu. No jest to sytuacja kuriozalna, wynikająca właśnie zarówno z tego, jakie są dzisiaj zapisy ustawy prawo telekomunikacyjne, z którymi my się również nie zgadzamy i uważam, że powinniśmy się wziąć za zmianę tego, tych zapisów, ale także braku strategii, bo gdyby rząd przyjął strategię, to taka sytuacja byłaby również niemożliwa. Ja oczywiście uważam, że to są strachy na lachy, bo nie ma żadnej podstawy, żeby Emitel taką skargę do sądu złożył, bo przecież żadnych zobowiązań, żaden z organów wobec niego nie podjął. To po pierwsze. Po drugie, to jest w ogóle taka kuriozalna sytuacja. Emitel jest, jakby państwo mi pozwolili dokończyć, Emitel jest już operatorem technicznym trzech multipleksów, czterech funkcjonujących, tak? Czyli gdyby jeszcze wziął ten, to byłby piąty, więc myślę, że tutaj byśmy szybciutko pragnęli mieć jeszcze na posiedzeniu przedstawiciela Urzędu Antymonopolowego, czyli UOKiK-u, który tak naprawdę już powinien się powoli interesować tą sprawą, czy nie ma tutaj na rynku, bądź nie zbliżamy się niebezpiecznie do monopolu. Także myślę, pani przewodnicząca, że żeby zabezpieczyć interesy rynku medialnego w Polsce, ładu medialnego, o który tak troszczą się zgodnie z nami, co wyrażam jeszcze raz satysfakcję, regulatorzy, proponowałabym, żebyśmy przyjęli taką uchwałę na Komisji Kultury. Zaproponuję pod dyskusję jej tekst. Uchwała Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie informacji o realizacji przez organy państwa procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Komisja Kultury i Środków Przekazu krytycznie ocenia występujące na rynku telewizji naziemnej zjawisko zastępowania postępowania koncesyjnego zgodnego z ustawą radiofonii i telewizji przez rezerwację częstotliwości na podstawie prawa telekomunikacyjnego. Należy uznać je za zagrożenie dla prowadzenia polityki audiowizualnej zgodnie z polską racją stanu i dla dobra naszej wspólnoty narodowej. Jedynie w ramach polityki koncesyjnej państwo i jego organy... Poczekam jednak, pani przewodnicząca. No to poczekam, aż się uspokoi właśnie. Nic, nie ma żadne za późno. Jedynie w ramach polityki koncesyjnej państwo i jego organy mogą stworzyć rynek, na którym będą realizowane wszystkie pożądane funkcje mediów. Utrata suwerenności państwa na rynku emisji naziemnej oznaczać będzie utratę możliwości ochrony kultury narodowej i języka, zapewnienia równowagi światopoglądowej i miejsca dla poglądów wszystkich Polaków. Komisja z niepokojem zauważa, że cyfryzacja telewizji naziemnej prowadzona jest, pomimo że nie jest upubliczniona, strategia konwersji. Niesie to poważne społeczne zagrożenia, w tym dalszą koncentrację rynku medialnego, a nie jego pluralizację. Dlatego Komisja Kultury i Środków Przekazu wzywa rząd do opracowania i przyjęcia strategii cyfryzacji telewizji naziemnej, która określi docelowy kształt rynku oraz cele i priorytety państwa w tym procesie. Panie przewodniczący, to nie jest za późno. późno. Przedstawiłam tekst, jestem gotowa go wręczyć wszystkim Państwu i możemy nad nim pracować. To jest decyzja komisji, bo to jest propozycja uchwały Komisji Kultury. To jest nasza komisyjna decyzja, czy podejmiemy taką uchwałę, czy nie.
Właśnie, ponieważ jest nasza komisyjna decyzja, w porządku dziennym nie ma tego typu działań. Chyba pani poseł się doskonale zdaje sprawę, że nie będziemy tutaj rozpoczynać tak szerokiej i
ale poważnej... jest coś takiego jak wniosek formalny. Ja to złożyłam w formie wniosku formalnego.
Ale ja mówię chyba, tak? Tak pani sama się denerwuje, jak pani przeszkadzają. No pani
nie,
poseł.
Pani poseł się nie denerwuje.
Więc może pani to złożyła w postaci wniosku formalnego, ale powtarzam, ja trzymam się porządku dziennego. Nie prosiła pani na początku o zmianę tego porządku. Nie wiedzieliśmy o takiej uchwale. Być może państwo macie taki pogląd, ale zapewne nie ma takiego poglądu cała komisja. Więc jeśli pani pozwoli, jeżeli w dalszym ciągu państwo podtrzymujecie chęć debatowania w takim duchu i na taki temat. Ja nie mam tu żadnych na razie z tego, co się dzisiaj dzieje, przesłanek, by popierać sformułowania, jakie pani tutaj nam przedstawiła, co nie wyklucza, że być może wniesiecie państwo, będzie takie posiedzenie, wysłuchawszy dzisiaj wszystkiego i przeglądając dokumenty, zastanowimy się, czy taką uchwałę podejmujemy, ale dzisiaj najmocniej przepraszam, nie będziemy w tej chwili się zajmować uchwałą. Dzisiaj chciałabym uzyskać odpowiedzi na państwa pytanie, na bardzo dwa ważne pytania pana posła Jaworskiego, na to, o czym mówiła pani poseł Sobecka, bo po to się spotkaliśmy i proszę nam pozwolić także tym, którzy nie byli inicjatorami tego posiedzenia, żeby się czegoś dowiedzieć, bo to są rzeczy bardzo interesujące. A jak się dowiemy, być może uznamy, że coś podejmujemy, ale na razie
pani przewodnicząca, proszę mnie nie stawiać w takiej sytuacji, że ja zabieram głos swoim kolegom i koleżankom. Nie, poczekam, aż oczywiście zadadzą swoje pytania i ewentualnie otrzymają odpowiedzi, bo po to, żeśmy się tu spotkali, żeby debatować, to jest sprawa oczywista, ale uprę się przy tym, że to był wniosek formalny i będę chciała, żebyśmy zakończyli jakąś konkluzją komisję, bo przecież każda debata powinna do czegoś zmierzać, prawda? Dziękuję bardzo.
A ja się będę upierała, że w porządku dziennym mamy informację...
Do wniosku formalnego pani przewodnicząca.
Państwo procedujecie w trybie artykułu 152 i proszę mnie też nie stawiać w sytuacji takiej, której ja nie jestem w stanie spełnić państwa prośby. Proszę powielić projekt uchwały, rozesłać. Członkowie komisji będą wiedzieli, nad czym mają debatować i wtedy to będziemy robili. Natomiast na zasadzie pani siłowego rozwiązania, że pani składa, ja widzę, panie pośle, tylko jakby wydawało mi się, cały czas chcę wrócić do tego wątku, że ja bym chciała uzyskać odpowiedzi na pytania, które państwo zadawaliście. Przecież nie ja, tylko państwo. Więc może jednak byśmy pozwolili odpowiadać. A tak jak powtarzam, będzie jakakolwiek wola tutaj większości komisji, by debatować nad państwa uchwałą, to będziemy debatowali, ale nie dzisiaj.
Rozumiem, że będzie głosowanie w tej sprawie.
Nie będzie dzisiaj głosowania w tej sprawie. Bardzo proszę, pan poseł Małecki. Nie.
Dziękuję
Małecki,
bardzo.
Tak, przepraszam bardzo. Nie.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pani poseł Kruk poruszyła bardzo istotną sprawę strategii cyfryzacji w Polsce. Ja bym to rozszerzył jeszcze na strategię rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, bowiem państwo jesteście obecnie od kilku lat na etapie rozdawania dóbr rzadkich. Zagospodarowujecie państwo rynek i telewizyjny, ale też rynek na przykład internetu szerokopasmowego. I czy ktokolwiek z państwa ma wiedzę, do jakiego momentu, do czego chcecie dojść poprzez proces cyfryzacji telewizji, poprzez decydowanie, kto znajdzie się na poszczególnych multipleksach, i poprzez wspomniany również rozwój internetu szerokopasmowego. I chciałbym uzyskać informację, czy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, pani minister, jest w tej chwili w stanie powiedzieć nam, gdzie możemy znaleźć strategię działań, które państwo prowadzicie. Czy taka strategia została opracowana, czy jest opracowywana i kto za to odpowiada? I oczywiście harmonogram działań w tym zakresie, bowiem uważam, że w tak wrażliwej dla z punktu widzenia narodowego sprawy rząd powinien mieć wiedzę, do czego państwa działania mają nas zaprowadzić i w jakim stanie, w czym mamy się znaleźć. I wtedy ocenić, czy to zostało opracowane dobrze, czy źle. Natomiast chciałbym jednym zdaniem odnieść się też do takich wspomnień pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, decyzje państwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana, wzbudzały nie tylko jakby niepokój, ale i bulwersowały wiele milionów Polaków. I w naszej ocenie, mamy prawo do tej oceny, rozdanie miejsc na dotychczasowych multipleksach nie podniosło oferty dla telewidzów, a raczej można z pewnym takim prawdopodobieństwem oceniać, że ta jakość pod względem kulturalnym została obniżona. Pani przewodnicząca, ja cenię pani troskę o to, żebyśmy debatowali i podejmowali decyzje na temat dokumentów, które wcześniej otrzymaliśmy. Projekt uchwały odczytywany przez panią poseł Kruk mieści się na jednej stronie kartki A4. I chciałbym zapytać panią przewodniczącą, czy kiedy państwo, mówi o Platformie Obywatelskiej, kolanem dopychaliście ustawę, która może doprowadzić do sprzedaży polskich lasów i do bankructwa polskich lasów. I ta ustawa, jeżeli dobrze pamiętam, przez Sejm przeszła w rekordowym tempie 26 godzin. Komisja zakończyła się, drugie czytanie zakończyło się, zdaje się, o godzinie 2 w nocy w czwartek, a w piątek państwo głosowaliście nad tym po 9 rano. Ale panie przewodniczący, pan sam prosił, żeby nie przerywać, jak mówi ktoś inny. W związku z tym uprzejmie proszę. Pani przewodnicząca, chciałbym uzyskać od pani informację, czy wtedy, kiedy kolanem dopychaliście ustawę o lasach, pani również była tak pryncypialna w swoich zasadach i premierowi Donaldowi Tuskowi powiedziała pani, że tak nie wolno, bo najpierw posłowie muszą się zapoznać z dokumentem, powinien być rozesłany, bowiem dotyczy to nie uchwały podejmowanej na posiedzeniu komisji, jakby opinii komisji, ale rzeczy strategicznej nie tylko dla obecnych pokoleń, ale dla przyszłych. Dziękuję bardzo.
Panie pośle, ponieważ nie gościom tutaj pytania pan zadawał, tylko mnie, więc odpowiem panu, że z przykrością stwierdzam, że nie widzę żadnego związku między lasami a multipleksem 8. Bardzo proszę, pani poseł Bubula.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja wrócę do początku naszego posiedzenia, ponieważ odpowiedzi, które uzyskaliśmy od przedstawicieli najwyższych urzędów w państwie, tylko utwierdziły mnie w wątpliwościach, co traktuję również jako dodatkowe uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały, którą zaproponowała pani poseł Kruk. A mianowicie, bardzo się cieszę, że tak mocno i gruntownie regulatorzy, czyli UKE i KRIT, pracują nad treścią warunków konkursu, bo to jest kluczowa w tym, na podstawie obecnie obowiązującego prawa, sprawa. Ale chcę zwrócić uwagę, że w prawie polskim nie mamy wystarczających zabezpieczeń, które by chroniły nawet tak określone warunki konkursowe przed późniejszymi działaniami. Mianowicie, nie ma, albo przynajmniej nie jest mi znana taka procedura, która by uchroniła przed odsprzedażą potem, czy odstąpieniem rezerwacji częstotliwości komu innemu. Czyli jest sytuacja taka, że może dojść do tego, że ten operator czynny, uzyskując w drodze konkursu częstotliwości, będzie potem dowolnie nimi dysponował, czyli odsprzedawał nawet właśnie komuś, kto będzie dążył do zmonopolizowania bądź ogarnięcia pewnej części rynku telewizyjnego z zagranicy, czytaj, niekoniecznie z dobrych, przyjaznych państwu polskiemu źródeł. To po pierwsze. Po drugie, lista programów, które dysponują koncesjami na nadawanie programów telewizyjnych, sięga 200 podmiotów, to znaczy programów, które mają koncesje polskie, najczęściej satelitarne, jest już około 200. W związku z tym ta pula jest tak szeroka, że uniemożliwia praktycznie kształtowanie tego rynku, bo można sobie dowolnie dobrać dowolne programy posiadające koncesje satelitarne do tego, żeby zapełnić ten multiplex, i mam wątpliwości, czy warunki konkursu zapewnią to, że nie będą one wymieniane w przyszłości. Czyli w warunkach konkursu będzie tak, że zostanie jakaś pula określona, a potem zostanie ona znowu dowolnie zmieniona. Po trzecie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce niestety nie widzi problemu, który polega na tak zwanej koncentracji pionowej kapitału w procesie nadawania i telekomunikacji. A mianowicie nie wprowadzono u nas bariery muru chińskiego, że powtórzę pewne określenie z pewnej komisji śledczej, pomiędzy tym, że właściciel częstotliwości i środków nadawczych, czyli firma telekomunikacyjna, nie może jednocześnie być nadawcą. Jeśli jest ścisły związek własnościowy pomiędzy firmą, która jest nadawcą radiowo-telewizyjnym, a tym, kto dysponuje, jest operatorem platformy dostępu do takiego nadawania, to oczywiste jest, że dochodzi do dyskryminacji innych uczestników tego rynku, dlatego że mała telewizja posiadająca wyłącznie na przykład jeden kanał telewizyjny nie jest w stanie konkurować z molochem telekomunikacyjnym, który ma częstotliwości, nadajniki, jest właścicielem wielkiej platformy satelitarnej albo operatorem kablowym, bo on będzie dopuszczał tylko swoich albo tych, którzy mu nie zagrażają, albo własne stacje do takiej transmisji. W związku z tym jest sytuacja dużego zagrożenia zmonopolizowaniem usług właśnie w tej koncentracji pionowej kapitału. U nas nie ma niestety takiego patrzenia ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który by widział zagrożenia łączenia kapitałowego w tym właśnie pionowym procesie. I wreszcie ostatnia sprawa, bariera finansowa, również wiążąca się z tym poprzednim. Kupienie w drodze konkursu, mówię w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest wprost kupno, rezerwacji częstotliwości na cały multiplex, to jest już kwestia bardzo dużych pieniędzy, która uniemożliwia znowu wejście podmiotom niezależnym, nieposiadającym odpowiedniego kapitału w postaci na przykład wielkości ogromnej firmy telekomunikacyjnej albo platformy satelitarnej czy kablowej, dojścia do tego rynku, ponieważ już powstaje bariera finansowa, która ogranicza bardzo wejście na ten rynek. Śmiem twierdzić, że spośród tych 16 podmiotów, które zgłosiły się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w listopadzie zeszłego roku, spośród tych 16 podmiotów wiele z nich nie byłoby w stanie udźwignąć konkurencji finansowej właśnie z choćby z emitelem, który był tym pierwszym zgłaszającym się podmiotem. Podsumowując zatem, wydaje mi się, że te obawy, które wyraziła w projekcie przedstawionym przez nas, projekcie uchwały pani poseł Kruk, są bardzo uzasadnione i że wymaga to rzeczywiście dogłębnej dyskusji komisji. Zwłaszcza, że w wypowiedziach przedstawicieli najwyższych urzędów pojawiły się takie wątki, które by wskazywały na to, że jednak taka dyskusja publiczna, społeczna i w tym komisji sejmowej i wypowiedzenie przez nią zdania jest potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Państwo powiedzieli o tym, że będą szerokie konsultacje społeczne nad treścią warunków konkursu i powiedzieli również wcześniej, chyba pani minister, że również nie byłoby dla nich, dla przedstawicieli wysokich urzędów państwowych złe, gdyby komisja w tej sprawie też się wypowiedziała. Ponieważ widać z tych opóźnień, jakie są w rozstrzygnięciu tego multipleksu 8, że problem jest. Państwo to, tego może mnie jako posłance opozycji łatwiej te rzeczy wyeksplikować, bo państwo tutaj bardziej liczą się ze słowami, ale problem jest i rzeczywiście opóźnienie w rozstrzygnięciu, w rozpisaniu tego konkursu jest i co do tego nie ma wątpliwości. I nie ma w tej chwili pomysłu na to, jak zmienić przepisy prawa, aby bardziej pod rządami ustawy o radiofonii i telewizji ta sprawa była rozstrzygnięta. Problemem koncentracji na rynku mediów i utraty władztwa państwa nad tym rynkiem mamy do czynienia dokładnie od kilkunastu lat i myślę, że teraz on narasta, dlatego że coraz bardziej widać, że rozprzedawanie rezerwacji częstotliwości i dawanie pełnego prawa temu, kto nabędzie te częstotliwości, a potem je odsprzeda temu, że, do tego, aby zapełniał te częstotliwości dowolnymi programami telewizyjnymi, jest bardzo niebezpieczne. Pula, jak powiadam, jest 200 stacji telewizyjnych, z których ten ktoś będzie mógł sobie dowolnie dobierać programy, jeśli nie znajdziemy procedury, która by była bezpieczna z punktu widzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatnie zdanie, proszę mnie poprawić, mówię do pana przewodniczącego Dworaka, ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma pan przewodniczący procedury, która by panu dawała prawo uchylenia czy odebrania takiej koncesji, jeśli by doszło do sytuacji, w której ktoś na przykład dobierze sobie inne programy na ten multiplex, albo wpuści tam takie, które byłyby niezgodne z procedurą konkursową. Bo to, że Krajowa Rada ustali warunki konkursu, to wcale nie oznacza, że będzie miała potem wpływ na to, co się potem z tym multipleksem będzie działo. Nie, bo jeśli nie zostaną takie twarde warunki do konkursu wpisane, które by odbierały rezerwację częstotliwości, to wówczas nie będzie żadnego trybu, również i sądowego, i żadnego innego, żeby doprowadzić do porządku takiego operatora multipleksu, który będzie z nim robił dowolne rzeczy w przyszłości. Także moim zdaniem problem jest bardzo poważny i w związku z tym, czy dzisiaj, czy na następnym posiedzeniu powinniśmy się zastanowić nad uchwałą komisji w tej sprawie, a może nawet rozpoczęciem procedury nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani poseł. No, ja sądzę jednak, że oczekujemy odpowiedzi. Powtarzam, tu są konkretne pytania, widocznie nie wybrzmiały w tych wcześniejszych wystąpieniach. Precyzyjna odpowiedź, więc bardzo proszę jakby w kolejności. Natomiast tak jak powiedziałam, no, na pewno żadnych decyzji w tej chwili, w tym momencie dzisiaj na kolanie podejmować nie będziemy. I proszę tutaj tego ode mnie nie oczekiwać, bo ja sama muszę... Znaczy uważam, że powinniśmy sobie przede wszystkim wyrobić zdanie, jak ta sytuacja wygląda naprawdę. Także bardzo proszę, pani prezes, tak?
Tak, ja, bo chyba większość pytań, jak nie wszystkie, były skierowane do mnie, więc postaram się odpowiedzieć. Może najpierw zacznę od końca, bo akurat już nie zanotowałam sobie, bo pamiętam wypowiedź pani poseł Bubuli, więc żeby ich nie utracić tych pytań, to w pierwszej kolejności odpowiem na te pytania. Jeśli chodzi o zapisy, które ustawowe i czy takie istnieją, które chronią nas przed ewentualnymi zmianami podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości, to te zapisy są w artykule 122 i 122 prim prawa telekomunikacyjnego i to są przepisy, które mówią bądź w ogóle o zmianie podmiotu dysponującego, bądź wydzierżawieniu lub przekazaniu w jakimś innym trybie innemu podmiotowi niż temu, na który została dokonana rezerwacja częstotliwości. I tutaj są bardzo restrykcyjne przepisy w tym obszarze i prezes UKE może nie wyrazić na to zgody, bądź nawet cofnąć rezerwację częstotliwości częstotliwości i wszystkie te czynności z tym związane, które są dokonywane, a dotyczą rezerwacji na cele rozpowszechniania lub rozprowadzenia programów telewizyjnych, są podejmowane w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Są też przepisy, które zobowiązują prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do zasięgnięcia opinii organów, nazwę to Bezpieczeństwa Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBA i nie wiem, którego jeszcze organu, MON, przed dokonaniem rezerwacji częstotliwości. My wysyłamy informacje do tych organów i pytamy, prosimy o uzgodnienie, czy dokonanie rezerwacji częstotliwości na rzecz konkretnego podmiotu, i to zawsze jest robione, nie zagraża bezpieczeństwu państwa. Więc to przed dokonaniem takich rezerwacji zawsze dokonujemy. Ja to też takie, nie chciałabym znowu rozpętywać dyskusję, ale też mam takie pytanie trochę, o co chodzi? Czy chodzi o to, żeby ten konkurs był, czy chodzi o to, żeby tego konkursu nie było? Bo z jednej strony mam wrażenie, że trochę tak jak Państwo powiedzieliście, że widzicie też, że my również z troską do tego podchodzimy z troską i prowadzimy te uzgodnienia i chcielibyśmy, żeby ten proces jak najbardziej pod rządami obowiązujących przepisów prawa się wydarzył logicznie, sensownie, strategicznie i z korzyścią dla naszych obywateli, a z drugiej strony zarzucacie mi Państwo, że nie zostanie to wykonane w terminie. No to dlatego się pytam, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby było w terminie, czy chodzi o to, żeby było dobrze. Ten termin, który wynika z prawa telekomunikacyjnego, on upływa w czerwcu, a nie w maju, ponieważ licząc 8 miesięcy od 28 października, to jest 28 czerwiec, a nie 28 maj. Natomiast tak jak mówię, to jest termin instrukcyjny i on na pewno się nie zakończy do końca czerwca. Ja w swojej wypowiedzi też tak nie powiedziałam. Powiedziałam, że teoretycznie powinien się zakończyć do końca czerwca. Natomiast żaden proces rozdysponowania częstotliwości jeszcze ten termin nie został zakończony w tak szybkim terminie, bo to jest proces złożony i nikt nikomu z tego zarzutu do tej pory nie czynił. Jeśli chodzi o emitela i to, że poinformowaliśmy go, że zostanie proces zakończony, to nie ten proces związany z konkursem, tylko proces związany z rozstrzygnięciem ich wniosku, ponieważ ten proces został uruchomiony wnioskiem emitela o dokonanie rezerwacji częstotliwości. My powinniśmy formalnie ten wniosek rozstrzygnąć i myśmy w tym tygodniu ten wniosek formalnie rozstrzygnęli. Wydaliśmy decyzję odmawiającą rezerwacji częstotliwości emitelowi w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu. Jeśli chodzi o to, że tam każdy będzie mógł nadawać na tym multipleksie, kto tylko będzie chciał. No nie, bo w warunkach konkursu będą zapisy, tak jak i we wszystkich, znaczy chyba w jednym tak naprawdę konkursie, który był do tej pory przeprowadzony, że na multipleksie będą mogły być rozprowadzane lub rozpowszechniane jedynie programy posiadające ważną koncesję Krajowej Rady Radiofonii.
A ile takich programów jest, pani prezes?
To jeszcze nie ma tych programów i nie wiemy jeszcze, bo jeszcze tego nie uzgodniliśmy, ile tych programów będzie.
Mów jest posiadających, przepraszam, koncesję Krajowej Rady, to wiemy, to jest kilkaset programów. No.
Nie wiem, ale to nie jest jedyny zapis, tylko będzie to doszczegółowione, jak mają być wyspecjalizowane te programy, w którym kierunku. To wydaje mi się, że odpowiedziałam. Jeszcze taka uwaga związana z tym, że emitel, jakby nie chciałabym, żebyście Państwo to odebrali, że ja w jakiś sposób, bo już to widzę swoimi oczami, bronię emitela, natomiast chciałabym, żebyśmy byli precyzyjni. Państwo powiedzieliście, że emitel posiada 3 multipleksy już u nas w Polsce. Emitel nie posiada żadnego multipleksu, bo właścicielem częstotliwości są nadawcy. Natomiast my nie odpowiadamy za to, że jest to jedyny operator ogólnokrajowy, techniczny, który posiada infrastrukturę, za pośrednictwem którego nadawcy mogą ten sygnał dostarczać konsumentom, odbiorcom końcowym. To nie jest odpowiedzialność prezesa UKE i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I chyba tyle.
Czy ktoś z Państwa, to znaczy ja jeszcze też myślę, bo ja bym chciała, przepraszam, ale tu dopytam. Kwestia tej strategii, tego planu, Pani Minister. No ja wiem, że Pani mówiła, ale widocznie za cicho.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja postaram się krótko odpowiedzieć na to pytanie panu posłowi. Są dwa dokumenty. Pierwszy to jest plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej, gdzie jest mowa o multipleksach, które są przeznaczone na internet szerokopasmowy, mobilny, bo tu musimy rozróżnić, czy mówimy w jakiej technologii. I mamy Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty pod koniec ubiegłego roku przez Radę Ministrów, który kompleksowo traktuje materię związaną z budową internetu w Polsce. Potrzeby są z pewnością bardzo duże, ale pewnie długo by mi tu zajęło i zresztą też nie mam przy sobie tych wszystkich danych i materiałów. Chętnie je przedstawię na najbliższym posiedzeniu komisji. Natomiast tam skupiamy się przede wszystkim na problemie, jaki jest w Polsce, a mianowicie na infrastrukturze potrzebnej do stacjonarnego internetu szerokopasmowego, której jest najzwyczajniej w świecie za mało w Polsce i to też wykazuje nas w statystykach Komisja Europejska, że Polska w tym zakresie ma jeszcze dużo do zrobienia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku internetu mobilnego. Tutaj pozycja Polski jest zdecydowanie lepsza, wręcz jesteśmy w gronie liderów, jeżeli chodzi o tą technologię. Internet stacjonarny to przede wszystkim regionalne programy operacyjne i budowa sieci szerokopasmowych. Jeszcze poprzednia perspektywa finansowa, która trwa do 2015 roku. Olbrzymie projekty infrastrukturalne realizowane przez samorządy w poszczególnych regionach kraju. 14 takich olbrzymich inwestycji. Pomagamy samorządom, dlatego że też nie był to łatwy proces i nie było łatwo też realizować tą perspektywę z tymi założeniami, w których one zostały przyjęte. Więc taka strategia jest. Jest tam również mowa o zagospodarowaniu zakresu z pasma 800 MHz, czyli z pasma z zakresu dywidendy cyfrowej, którą pozyskaliśmy w związku z wyłączeniem telewizji analogowej. Więc taki plan istnieje. Jak pan poseł wyraża życzenie, przekażemy panu posłowi te dokumenty do analizy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani minister. Pan przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Króciutko też tych kwestiach, które były nieporuszone przez moje poprzedniczki. Chciałem powiedzieć tak, że jeśli chodzi o strategię, to ta strategia jest, no to jest bardzo, mogę ją pokazać, są kamery, proszę bardzo. Mam nadzieję, że pani posłanka Sobecka przeczytała tę strategię regulacyjną, którą dostarczyliśmy łącznie z corocznym sprawozdaniem, informacją o rynku radiowo-telewizyjnym. To jest dość dokładnie opisane, niewyczerpane być może wszystkie zagadnienia, ale dość dokładnie opisana sytuacja w najbliższych latach, jeśli chodzi o... Bardzo, bardzo proszę, przyślemy to pani posłance z przyjemnością. W każdym razie dokumenty, które są, no myślę, że powinny być jakoś w powszechnej świadomości posłów, którzy zajmują się tak ważną kwestią, jaką jest cyfryzacja, bo szkoda naszego czasu po prostu na prostowanie takich rzeczy, że jakichś dokumentów brakuje, kiedy one istnieją. To tak, nie jest to najważniejsza rzecz, ale może dla wyczyszczenia atmosfery. Jeśli chodzi o... Ja chciałem zamknąć sprawę tego procesu sądowego i w ogóle telewizji Trump. Tak zakończyłem swoją wypowiedź. Okazuje się, że nie wszyscy są gotowi pogodzić się z faktycznym stanem rzeczy, więc odpowiem panu posłowi Jaworskiemu. Panie pośle, Może tak być, że pan nie ufa i podważa pan autorytet kolejnych instytucji polskiego państwa. Może tak być, nie tylko Krajowej Rady, ale i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko to pan może robić. Tylko zastanawiam się tak naprawdę, po co? Po co podważać tak naprawdę kolejne instytucje polskiego państwa? To tym zakończę taką odpowiedzią i nie będę mówił, że nasze musi być na wierzchu, bo tak wcale być nie musi. My służymy obywatelom i wcale nie musi być nasze na wierzchu. To tyle. Pana posła Małeckiego, który powiedział, że oferta na naziemnej telewizji cyfrowej jest, no użył słowa deprecjonującego, nie pamiętam, że uboga czy niewłaściwa. Chciałem wyprowadzić z błędu. Według informacji, które do nas docierają, jest ona oceniana przez ekspertów wysoko. A chciałem zapytać, skoro pan poseł użył tak łatwo deprecjonującego określenia na rzecz pracy wielu instytucji, znowu państwowych, i pracy nadawców, to chciałem się dowiedzieć, na czym pan poseł opiera taki sąd? Czy na znajomości gustów i potrzeb polskiej publiczności? Czy na znajomości oferty naziemnej telewizji cyfrowej w innych krajach? Czy tylko na własnym guście? Bo jeśli na własnym guście, to można tę opinię pominąć. Bo każdy ma swoją własną opinię, niezależnie od tego, czy całym szacunkiem jest się posłem, czy też nie jest. Nie będę się ustosunkowywał do innych rzeczy, które wydają mi się mniej ważne, ale na koniec chciałbym zapytać państwa, bo pewnej rzeczy nie rozumiem. Używacie państwo pewnych opinii, które są w sprzeczności z tymi, które ja pamiętam z ostatnich 2 lat. Na przykład, jeśli chodzi o sam tryb dotyczący finansowego aspektu tego konkursu, to pamiętam, że były takie głosy przy pierwszym konkursie, że właściwie to nie powinien być konkurs, tylko tak naprawdę powinien to być przetarg. Padały takie głosy. W tej chwili państwo i słusznie odsuwacie jedynie finansowy aspekt tego procesu, ważnego społecznie i ważnego gospodarczo. No ale co się stało, że państwo tę opinię zmieniliście? Ale nawet mi nie o to chodzi, że jest pewna niekonsekwencja. Jestem w stanie sobie ją jakoś wytłumaczyć. Tylko spytałem i wydawało mi się, że dla regulatora czy dla regulatorów byłoby to niesłychanie ważne, gdyby się państwo powiedzieli, jak państwo widzicie zagospodarowanie multipleksu 8. Ja nie usłyszałem żadnej opinii. No, podkreślacie państwo te ryzyka, niektóre z nich słusznie. Podkreślacie pewną zbieżność stanowisk, o tym za chwileczkę, z regulatorami. To pani posłanka Kruk zechciała to powiedzieć i słusznie. No tylko to zebranie, to spotkanie, ta komisja, wysoka komisja sejmowa mogłaby nam też dostarczyć jakichś istotnych informacji. A jedyna informacja, która tutaj padła, no taka nie wprost, to z ust pani posłanki Sobeckiej, która powiedziała, że brakuje programu młodzieżowego. No to ja tylko domniemuję, czy chodzi o to, że Fundacja Lux Veritatis głosiła publicznie, że chce mieć program młodzieżowy w telewizji, czy po to jest to spotkanie? No to powiedzcie państwo o tym wprost, to my to jakoś będziemy uwzględniali w naszych planach. Po prostu, bo inaczej ja nie rozumiem, dlaczego państwo uprzytamniacie nam ryzyka, z których my właściwie zdajemy sobie sprawę. Natomiast nie mówicie, o co chodzi tak naprawdę.
Chwileczkę, pani poseł, kolejce, a poza tym no chwileczkę, pan poseł Jaworski.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się tylko z jednym zdaniem zgodzę z tego, co powiedział pan przewodniczący Dworak, mianowicie, że jeżeli przychodzimy na tę komisję, to starajmy się być przygotowani. Mimo, że nie jestem specjalistą od tego, o czym dzisiaj mówimy, staram się przygotować i staram się zadawać pytania, które mają oparcie w dokumentach, które wcześniej czytam. I z tych dokumentów między innymi wynika, zacytuję, że termin zakończenia przetargu, aukcji albo konkursu, czyli wszystkie trzy możliwości zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku o rezerwację. W związku z tym, Jeżeli ten wniosek wpłynął w odpowiednim miesiącu, w październiku, i państwo jesteście zobowiązani, pani prezes, ogłosić konkurs, przetarg albo aukcję, to minimum 30 dni, kiedy upłynie? 30 czerwca na rozstrzygnięcie tego konkursu, a nie dopiero na ogłoszenie tego konkursu. Albo żyjemy w dwóch różnych światach i nie rozumiemy tekstu, który jest napisany w prawie telekomunikacyjnym. Jeżeli zadaje pani prezes pytanie dotyczące najprostszej rzeczy, zagrożeń wynikających z tych częstotliwości czy z tych programów, które tam będą, tak samo jak moi koledzy, to także pani prezes, staram się wcześniej przeczytać prawo telekomunikacyjne w tej sprawie i doskonale znam artykuł 122 i 122 prim, który mówi wyraźnie, możemy w tej chwili cały ten artykuł przeczytać, bo być może pani go nie zna, że te podmioty, które tą częstotliwość mają, mogą ją przekazywać, a pani może odmówić, czy przepraszam, regulator może odmówić tylko w trzech konkretnych przypadkach. A te trzy konkretne przypadki są jasno wymienione i jeżeli będą spełniać wszystkie wymogi formalne, w tych wymogach formalnych nic nie ma na temat programów czy koncesji udzielonych pod Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to pani, jeżeli będzie chciała przestrzegać prawa, to będzie pani to musiała zrobić. Jeżeli jest inaczej, to proszę wskazać, o którym zapisie pani mówi. Bo my te przepisy znamy i potrafimy je przeczytać. I zadałem państwu także pytanie konkretne, gdzie, w jakim przepisie jest mowa o tym, że tak zwany operator, który chce być właśnie operatorem aktywnym, nie będzie miał prawa wybierać swoich własnych programów i stanowić swojego własnego prawa, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę prawodawstwo europejskie, które w sprawie wolnego rynku nieuregulowanego konkretnie jest bardzo jednoznaczne. Więc pani prezes, bardzo proszę teraz o konkrety. Dziękuję. A jeżeli chodzi jeszcze, panie przewodniczący, w tym, co pan mówił na temat przestrzegania prawa i stanowienia pewnej kultury. No wczoraj, to o czym mówiłem, wszystkie stacje telewizyjne, albo prawie wszystkie, bo może wszystkich nie oglądałem, publicznie podważyły decyzję sądu, jednego z sądów, i to zrobiły te stacje, którym pan udzielił koncesji. Więc proszę się nie dziwić, że w Polsce podchodzenie do pewnych rzeczy jest bardziej zdroworozsądkowe niż czasami zgodnie z zapisami prawa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Kruk czy pani poseł Sobecka, bo nie znam kolejności.
Dziękuję pani przewodnicząca. No ja niestety muszę odnieść się do tego, co mówi pan przewodniczący, nie rozumiejąc niejako moich wypowiedzi. Panie przewodniczący, ja nie wiem, skąd to się panu wzięło, ale pana strategia działania, mając tu na uwadze wypowiedź, to atak. A tak pan na początku ładnie wyglądał, tak dostojnie uśmiechając się. Nie spodziewałam się tych ataków. Panie przewodniczący, pierwsza sprawa i to główna. Brakuje w ogóle rad programowych. Polsat, zapytana dziennikarka, mówi, że u nich nie ma rad programowych. Brak audycji dla młodzieży o programach o kulturze chrześcijańskiej. Brak edukacyjnych programów, i tu dla przykładu podałam na przykład naukę języków obcych. Ja tylko panu zacytuję to, co media mówią, że przy udzielaniu koncesji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała kierować się różnorodnością programową oraz konkurencyjnością. Tymczasem większość nowych programów dopuszczonych do cyfrowego nadawania naziemnego ma podobny i wybitnie powtórkowy charakter. Na przykład ATM jest producentem seriali i programów rozrywkowych dla Polsatu i TVP, które obecnie można obejrzeć na kanale ATM Rozrywka, TVN7 i TTV, i korzystają z biblioteki programowej głównego kanału TVN. Również na kanałach TV6 i TTV korzystają z biblioteki
program, przepraszam, bo mi się tu coś pomyliło, również na kanałach TV6 i Puls 2 można obejrzeć wiele programów emitowanych wcześniej, odpowiednio na TV4 i TV Puls. Natomiast jedyny kanał sportowy dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, Polsat Sport News, najczęściej emituje powtórki z pozostałych anten sportowych Polsatu czy Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. A programy telewizji publicznej TV Kultura, TVP Historia, TVP Polonia i TVP Rozrywka często emitują z archiwum TVP. Jeśli chodzi o konkurencyjność, to do 4 istniejących graczy na rynku, nie będę dalej cytować, ale o tym piszą media, więc panie przewodniczący, no ja się nic nie pomyliłam, tym bardziej, że jestem również widzem tych telewizji i staram się, a w szczególności telewizję publiczną, bardzo obserwować. No naprawdę, mnóstwo powtórek i tych wszystkich podmiotów, które panu przed chwilą wymieniłam. Więc no niech pan naprawdę nie mówi, że pan nie wie, o co chodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan poseł Małecki. Myślę, że jednak będziemy... No naprawdę, panie, ty może jakieś tabliczki musicie sobie zrobić. Zrozumiałam.
Pani przewodnicząca ma chyba tam listę.
No...
Właśnie,
pani poseł się nie zgłaszała.
No właśnie, wydawało mi się, że, pani nie, że się pani zgłaszała. Powiedziała pani, że pani jest obecna, ale proszę bardzo. Jeżeli się pani zgłaszała, to bardzo proszę.
No, przede wszystkim no, nie chciałabym, żeby ta nasza dyskusja tutaj trochę czasami wygląda jak rozmowa dziada z obrazem. Przepraszam bardzo, naprawdę, bo nikt tutaj nie zarzucał w zasadzie wiele w zakresie tej procedury pani prezes na przykład. Pytanie niekoniecznie jest zarzutem. My się pytamy, bo wiemy, znaczy media podawały i pani tutaj jakby można było wywnioskować z tej wypowiedzi, że termin tego procesu, ten ustawowy może się zawalić. Była opinia pana przewodniczącego Dworaka, że tu najkorzystniejszym momentem do rozstrzygnięcia najwcześniej byłaby jesień, bo potrzebne są analizy to tamto. I my się przecież tutaj jakby z tym zgadzamy, rozmawiamy. No naprawdę, to nie jest tak, że my ciągle zarzucamy. Nie jest tak, że my tu też chcemy rozstrzygnięć jakichś dokonać. Przepraszam bardzo, wbrew temu, co się niektórzy chyba po nas spodziewają. Chcemy zasięgnąć informacji i myślę, że z naszych wszystkich wypowiedzi jasno wyniknęło, dlaczego chcieliśmy tych informacji zająć i co zaniepokoiło nas w tym procesie, a możliwość przejęcia całego multipleksu, i to jasno mówimy i nie obawiamy się, przez podmiot komercyjny, który będzie realizował w zasadzie te kompetencje Krajowej Rady w pewnym zakresie, bo pani prezes, istnieje, ja nie wiem w tej chwili ile koncesji koncesjonowanych w Polsce programów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to jest kilkaset. I ten podmiot, który jeśli by przejął komercyjny, i my to wszyscy dobrze wiemy, z tych kilkuset wybierze sobie, które chce. I teraz proszę sobie porównać sytuację tych podmiotów, które startowały o miejsce na przykład na pierwszy multiplex, nie tylko Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritatis, tylko inne. Wziąć pod uwagę skalę zainteresowania tymi częstotliwościami i w sposób oczywisty, jeśli przejmuje to podmiot komercyjny, to po pierwsze państwo traci swoje kompetencje tutaj w tym zakresie i suwerenność, możliwość kreowania ładu medialnego, a przecież po to mamy taki organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, żeby kreowała ten rynek na rzecz widzów, słuchaczy i dobra wspólnego, abstrahując od tego, jak to dzisiaj oceniamy. I to tracimy przecież, ale jednocześnie jest to też niesprawiedliwość na rynku. Kupuje to jakiś moloch, a te kilkadziesiąt już podmiotów, wiemy, które startowały na pierwszy multiplex, które się zgłosiły zainteresowanie na ósmy multiplex, zostają na lodzie. I to, bo wcale nie mają gwarancji, wprost przeciwnie, że znajdą się na tej liście, co ten podmiot, który przejmie multiplex, będzie rejestrował tylko w Krajowej Radzie te programy, może ich zarejestrować, wszystkie może zarejestrować. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie mogła, prawda, mu odmówić i robi co chce. W tym sensie mówimy, pani prezes, że robi co chce, bo w ramach kilkuset programów to jest robi co chce, tak? A przecież jeśli były ogłaszane konkursy Krajowej Rady Radiofonii, postępowania koncesyjne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to było wiadomo właśnie to, o czym mówiła pani poseł Sobecka, że program religijny, że poradnikowy, że filmowy, że taki, że inny, a tutaj co? Nic. Tracimy suwerenność i to jest nasza troska. I panie przewodniczący, no my oczywiście nie możemy mieć swoje różne opinie, tylko co to kogo obchodzi, prawda? Oczekujemy podobnie jak pan na analizy i na tej podstawie należy ocenić, co potrzebne, co potrzeba jest na tym rynku. Jednego nie boję się tu powiedzieć i jestem przekonana, że jestem wyrazicielem, no przynajmniej strony wnioskodawców. Nie chcemy, aby przejmował to podmiot komercyjny i zastępował w tym zakresie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dziękuję.
Bardzo, jeszcze pan poseł Małecki teraz.
Przepraszam, pani przewodnicząca, bo mój wniosek. Mój wniosek. Mogę zgodzić, pani przewodnicząca, że może nie być ochoty dzisiaj podejmować tej uchwały, że może chcecie państwo czas, ale nie godzę się na odbieranie mi prawa do składania wniosku formalnego, nad którym głosujemy. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, jeśli się umówimy tu publicznie, że ja teraz złożę ten projekt, prawda, i powrócimy do niego na następnym posiedzeniu, proszę bardzo, ale jeśli nie, to będę się upierała, że mam prawo do wniosku formalnego i do głosowania tego wniosku.
Pani poseł, na razie proszę nie mieszać dwóch materii. Pani kolega, nasz gość na posiedzeniu komisji zgłosił się, ma jakąś sprawę. Chce to raz na zawsze zakończyć tę wymianę poglądów.
Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Krajowej Rady. Odniosłem wrażenie, że poniekąd obruszył się pan po mojej wypowiedzi na temat tego, że decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli pańskie w zakresie rozdysponowania miejsc na multipleksach, mogły przyczynić się do obniżenia poziomu programów. Pan twierdzi, że dopuszczając w ogóle taką myśl, mogłem obrazić szereg osób. Otóż chciałbym pana poprosić, żeby podał mi pan, czy porównaliście państwo, jak wzrósł czas emisji rozrywki, muzyki disco polo, pokrewnej jakiejś muzyki typu emitowanej na przykład w programie SKTV, z programami popularno-naukowymi, edukacyjnymi, promującymi historię Polski i kulturę. Czy porównaliście państwo programy promujące polską kulturę, polską historię, polską tradycję z liczbą programów, na przykład, tak delikatnie mówiąc, dla dorosłych, w tym reklam zabawek z seks-shopów? Czy porównaliście państwo to z programami ezoterycznymi, targami ezoterycznymi, magią, reklamami typu zadzwoń do wróżki, poznaj swoją przyszłość, sprawdź horoskop? Czy porównaliście państwo czas emisji seriali, telenowel, wliczając to w to liczne powtórki w Polsacie, w ATM-ie? I czy braliście państwo pod uwagę to, że na przykład już rok temu w grupie widzów w wieku lat 13-29 liderem została właśnie SKTV, która wskoczyła na miejsce pierwsze z trzeciego. I że w programie, w paśmie i w godzinach typowo familijnych, bo w niedzielę o 11 była reklama programu Paparazzi. Ja zacytuję, bo to nie jest tylko moja opinia, to można znaleźć w różnych, znaleźć w czasopismach. Pani przewodnicząca, proszę mi dokończyć, bo to jest istotne. Pan przewodniczący twierdzi, że wszelkie opinie na temat obniżenia jakości programu są nieuzasadnione. W związku z tym chcę zacytować. Reklama programu Paparazzi. Chcesz wiedzieć, co robią gwiazdy, gdy nikt nie patrzy? Gdzie bywają, co jedzą, co robią i z kim to robią? Oglądaj program Paparazzi w niedzielę o 11. Dowiecie się, co w ostatnim tygodniu działo się w Warszawie. Premiery filmowe, pokazy mody, świetna zabawa w gronie gwiazd. To wszystko w programie Paparazzi. Panie przewodniczący, w mojej ocenie skandale obyczajowe celebrytów to nie jest wzór dla młodzieży. I jeżeli pan ma prawo zostać przy swoim, natomiast tak samo jak tak samo jak ezoteryka, magia, okultyzm i inne tego typu wymienione przeze mnie programy, to nie jest wysoka rozrywka i po prostu, panie przewodniczący, o gustach się nie dyskutuje, ale w tym wypadku mamy, zdaje się, różne gusty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie wiem, bo jeżeli tutaj państwo widzicie konieczność odpowiedzenia. No ale panie przewodniczący, no po pierwsze...
Nie chcę.
No właśnie, jest to wymiana poglądów, gdzie każdy pozostaje przy swoim. Tak? Ja rozumiem, że wolność człowieka polega na tym, że albo w ogóle ma włączony telewizor, albo nie ma włączonego, a poza tym ma pilota i
na
zmienia sobie program. Na
którym to paparazzi chodzi? Bym chętnie...
Przepraszam, więc... Ale to mamy tutaj różne zdania. Panie przewodniczący, naprawdę, bo za chwilę nam salę zabiorą. No, myślę, że większość tutaj, niezależnie od tego, czy wnioskodawcy przyjmują do wiadomości te informacje, jakie uzyskaliśmy, czy nie, ale no, na większość tych pytań i kwestii odpowiedzi padła. Też no, rzeczywiście nastąpiło jakieś pewne zbliżenie stanowisk. Nie sądzę, byśmy byli w tej chwili mentalnie i intelektualnie przygotowani do tego, by przystąpić do zmiany prawa telekomunikacyjnego. To wydaje mi się, może trochę byłoby na wyrost. Lada dzień mamy sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no, o czym będzie najpierw dyskutowała komisja, a potem będzie plenarne posiedzenie. Myślę, że to jest druga okazja, by jeżeli jeszcze są jakieś tutaj niejasności, to żeby do tego tematu wracać. Być może jest to okazja, by wtedy przy tym sprawozdaniu formułować także wnioski. I jak sądzę, jest to dzisiaj koniec tej naszej dyskusji, bo właściwie nie ma o czym więcej mówić. Natomiast oczywiście pani poseł Kruk, choć doskonale wie, że nie ma formalnych możliwości, by dzisiaj podejmować taką uchwałę, a wie pani, bo już się zawsze sprzeczamy. O to się zawsze sprzeczamy, co można robić, jeżeli państwo sięgacie do artykułu 152. Ale ponieważ pani złożyła wniosek formalny o to, żeby rozpatrywać taką uchwałę, to w takim razie bardzo proszę, głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za rozpatrywaniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sprawiedliwości stało się zadość. Wniosek formalny był. Poddałam go pod głosowanie.
Właśnie siłowe, pani przewodnicząca.
Brawo waszych posłów, którzy są nieobecni, moglibyście wtedy wygrać głosowanie.
Wybory, no panie przewodniczący.
Wybory to nigdy nie wygrać.
Ja bym wolała, żebyśmy wspólnie pochylili się z troską nad rynkiem medialnym i żebyście się państwo nie bali zażądać od własnego rządu strategii w tym zakresie.
No ale ja znam strategię, więc co ja mam biedna żądać? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam posiedzenie. Dziękuję naszym gościom.
Drodzy państwo, zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam bardzo serdecznie panią poseł Barbarę Bubulę, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam
bardzo. Pani poseł, powracamy do tematów jakże ważnych, istotnych. Temat cyfryzacji, wokół którego w dalszym ciągu jest bardzo wiele kwestii niewyjaśnionych, a przecież chodzi o powszechny dostęp do stacji, które będą korzystały chociażby z multiplexu 8.
Właśnie. Niestety nie uzyskaliśmy wyraźnej odpowiedzi na wszystkie nasze wątpliwości. Co więcej, one się pogłębiły po dzisiejszym posiedzeniu. Wynika z tego, że obecnie skonstruowane prawo polskie doprowadza do sytuacji, w której kolejne multiplexy będą, można powiedzieć, sprzedawane w drodze konkursu temu podmiotowi komercyjnemu, który da więcej, bez żadnej możliwości kontroli przez państwo. państwo polskie tego, jaka będzie zawartość programowa w tych multiplexach. Mówiąc krótko, jeśli chodzi o poszczególne miejsca w pierwszych multiplexach, te, o które starała się telewizja Trwam, to była wielka batalia o każde miejsce przez podmioty, które starały się o te miejsca i na szczęście wygrana przez telewizję Trwam w drugim postępowaniu. O tyle teraz całe multiplexy, począwszy od 8, będą rozdysponowywane na podstawie prawa telekomunikacyjnego w drodze konkursu, bez zapewnienia odpowiedniej kontroli nad tym, jakie programy telewizyjne tam się znajdą. W szczególności może dojść do sytuacji, w której wielki operator telekomunikacyjny, bądź firma zagraniczna, bądź kontrolowana przez jakąś globalną firmę medialną, bądź jakąkolwiek inną, będzie mogła potem z puli kilkuset programów posiadających koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybrać dowolne, również własne programy wyłącznie i umieścić je na multiplexie, blokując w ten sposób możliwość dostępu tych, którzy nie dysponują wielkimi sumami pieniędzy na zakupienie całych częstotliwości. Dodatkowo jeszcze, co wiadomo, można taką firmę, która uzyska rezerwację częstotliwości, potem dowolnie odsprzedać innemu podmiotowi i w ten sposób ominąć warunki konkursu, które zostaną ustanowione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jest problem. Moim zdaniem potrzebna w tej sprawie jest zmiana prawa telekomunikacyjnego. Niestety okazało się dzisiaj, że posłowie Platformy Obywatelskiej nie są gotowi do dyskusji na ten temat i do tego, aby zapewnić kontrolę państwa polskiego poprzez ustawę o radiofonii i telewizji, a nie sprzedawanie kolejnych wielkich zasobów częstotliwości, strategicznych zasobów częstotliwości, ponieważ telewizja kształtuje postawy polityczne i obyczaje, gusty, kulturę, różne kwestie, które są bardzo ważne dla dobra wspólnego. I jeśli połowa naziemnych multiplexów będzie właśnie w ten sposób rozdysponowana, jak to w tej chwili mówi prawo telekomunikacyjne, to rzeczywiście może dojść do sytuacji całkowitego zmonopolizowania treści przez podmioty, które nie służą dobru wspólnego i nie są kontrolowane przez państwo polskie.
A zapewnienia przez regulatorów są diametralnie różne, bo często mówią o konieczności złamania monopolu, mówią o konieczności pluralizmu na rynku medialnym, a kiedy patrzymy chociażby, pani poseł, na tę ofertę, którą już dzisiaj mamy na cyfrowych multiplexach, to w większości mamy to samo przez to samo.
No właśnie, tak rzeczywiście był rezultat tego dotychczasowego procesu cyfryzacyjnego, mimo że on był, tak jak mówię, przeprowadzany pod większą kontrolą społeczną i pod większą kontrolą ustawy o radiofonii i telewizji. Rezultat mamy taki, że umocniła się pozycja Polsatu w tej chwili, który dysponuje właśnie już całym multiplexem mobilnym. Dostał bardzo wiele w tych nowych postępowaniach koncesyjnych, ale także umocniła się pozycja TVN-u i dotychczasowych nadawców. Natomiast nie z tych nowych graczy pod względem programowym i własnościowym, to właściwie jedyną taką jaskółką, która nie czyni wiosny, jest telewizja Trwam. Obawiamy się, że ten rynek zostanie w ten sposób jeszcze bardziej zamknięty i zmonopolizowany w drugiej części cyfryzacji, czyli tej, gdzie dysponować będzie się całymi multiplexami rozsprzedawanymi w drodze konkursu.
Pani poseł, jeszcze jeden element. Na posiedzeniu dzisiejszym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nie zabrakło też wycieczek przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do pierwszego etapu konkursu, jeżeli chodzi o telewizję Trwam.
No właśnie, to potraktowanie tego posiedzenia jako okazji do tego, żeby w sposób, można powiedzieć, taki triumfalistyczny orzekać o jakimś zwycięstwie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był co najmniej nie na miejscu, jak również potem te sugestie, jakoby nasze posiedzenie nie było podyktowane troską o przyszłość telewizji w Polsce, telewizji naziemnej i jej pluralizm, ale jakoby jakimś wnioskowaniem o jakieś kolejne miejsca, które my chcielibyśmy promować dla podmiotów przez nas lubianych czy innych. No to jest moim zdaniem poniżej wszelkiego poziomu. Pan przewodniczący, zamiast docenić powagę sytuacji i tego, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kształtowaniu rynku telewizyjnego na przyszłość pod rządami tego obecnego prawa, pozwolił sobie na tego typu niewczesne wycieczki w kierunku posłów opozycji, a zwłaszcza nawet telewizji Trwam, na której antenie występował. Więc no to moim zdaniem świadczy o jednak niewłaściwym poziomie reprezentowanym przez przewodniczącego. przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią poseł Barbarą Bobulą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tym samym kończymy naszą transmisję. Przypomnę Państwu, że z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej transmitowaliśmy posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.